Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu. A ze mną dziś w studio bardzo ważny gość. Ważny dlatego, że wiedza, którą dziś nam przekaże pani profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik Katedry i Pierwszej Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego, pani profesor jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani profesor, udało mi się dotrzeć do takiej informacji, że już w 1909 roku dr Hubert Norman poinformował o wynikach swoich badań, a polegały te badania na leczeniu melancholii, tak to się wtedy określało, kwaśnym mlekiem. Właściwie tym, co w tym kwaśnym mleku było. Bakteriami odpowiednimi dla naszego organizmu. No to minęło 100 lat z okładem od tamtej pory. I tak naprawdę relatywnie od niedawna mówi się, jak ważne w przypadku leczenia depresji jest oś jelita mózg.
Pierwsze wzmianki o tym, że istnieje coś takiego jak powiązanie pomiędzy mózgiem a jelitami, miał powiedzieć Hipokrates. To jest 2500 lat temu. Miał wypowiedzieć słowa, że wszystkie choroby zaczynają się w jelicie, także te, które wtedy uważano za te choroby naszej terminologii związane ze stanem psychicznym. Także w medycynie chińskiej była żółta zupa. Potem Elia Miecznikow, to jest noblista, który zauważył, że w Bułgarii wśród chłopów są osoby bardzo długowieczne. I wtedy zaczął się zastanawiać, co jest jakby taką odpowiedzią na tą zagadkę tak dużego odsetka ludzi żyjących ponad 100 lat. Okazało się, że tym czynnikiem, który łączył te wszystkie osoby, było właśnie zjadłe mleko, czyli Lactobacillus bulgaricus. I tutaj właściwie rozpoczyna się pierwsze takie badania obserwacyjne, właśnie między innymi tu Nortona, ale także innych, mające zastosowanie w depresji, preparatów na bazie mleka wzbogacanego różnymi probiotykami. Rzeczywiście przez długi czas to były takie badania obserwacyjne. Nie weszło to do rutyny takiego postępowania w medycynie i ostatnie 10-15 lat to jest rzeczywiście wybuch badań potwierdzających po pierwsze istnienie takiej autostrady, zaraz o niej sobie więcej powiemy, pomiędzy mózgiem a jelitami, ale też niezwykle dobroczynnego wpływu mikrobioty jelitowej, probiotyków, prebiotyków, symbiotyków, bo jest tych preparatów w tej chwili coraz, postbiotyków coraz więcej. Także badania, które rozwijają się bardzo burzliwie, pokazały światu, że jesteśmy jednym wielkim organizmem razem z mikrobiotą, która żyje w naszych jelitach, ale także żyje na skórze, żyje w pochwie, w różnych miejscach. I dopiero ten taki holobiont, taki organizm złożony z komórek ludzkich i tych probiotycznych ma szansę koegzystować w sposób prawidłowy. Mikrobiota to jest zbiór różnych bakterii, wirusów, grzybów, proteozoa, która zasiedla, będziemy mówili o jelitowej, która zasiedla nasz przewód pokarmowy, głównie jelito cienkie i grube.
Mikrobiota
tak.
Waży mniej więcej tyle, ile nasz mózg.
Ten cały ogrom tych mikroorganizmów kiedyś nazywano florą bakteryjną. Teraz ten termin jest taki passé z tego powodu, że tak naprawdę świat istot żyjących na kuli ziemskiej nie dzieli się tak, jak kiedyś było flora i fauna. Mieliśmy dwa królestwa, czyli rośliny i zwierzęta. W tej chwili takich królestw jest 5. W związku z tym ta flora, ona jest często jeszcze używana w takim kolokwializmach, w takim języku potocznym.
Flora bakteryjna mówi o bakteriach, a tutaj pani profesor przed chwilą wymieniła, że są i wirusy, i grzyby, i tam różne rzeczy
dlatego
mogą się znajdować.
Jeżeli chcemy być tacy trendy, powiem językiem młodzieżowym, używamy słowa mikrobiota jelitowa. Czyli to jest ten zbiór tych wszystkich bakterii, wirusów, proteozoa. Można powiedzieć generalnie, że ten zbiór tych mikroorganizmów dzieli się na taki, który sprzyja człowiekowi, chroni nas przed infekcjami. O roli tej mikrobioty powiemy sobie szerzej, bo to wcale nie ogranicza się tylko do zapobiegania patogennym tutaj zakażeniom. Na ten, który jest ewidentnie patogenny, i na ten, który w zależności od sytuacji może być, zmieniać się od tego korzystnego na niekorzystny. Ta mikrobiota odgrywa kolosalną rolę, jeśli chodzi o utrzymanie naszego organizmu w doskonałej kondycji, gdyż każdy przechodząc edukację w szkole podstawowej, potem w średniej, dowiaduje się, że mikrobiota odpowiada za produkcję witaminy K, witaminy B12, zapobiega zakażeniom patogenami, ale tak naprawdę ta rola tej mikrobioty jest znacznie szersza. Obejmuje na przykład, dla mnie było to zaskoczeniem, metabolizm mleków. I na przykład to, że w chorobie Parkinsona wygasa działanie DOPA, jest związane z tym, że zmienia się mikrobiom jelitowy i jakby te bakterie, które uczestniczą w metabolizmie, zmienia się na inne, które już niestety takiej możliwości nie mają. Mikrobiota jelitowa wpływa, tu było dla mnie też ogromnym zaskoczeniem w momencie, kiedy czytałam o tym, na rozwój mózgu. To jest mniej więcej 17% genów, które odpowiada za rozwój płatów przedczołowych, a płaty przedczołowe stanowią taką esencję człowieczeństwa. To jest osąd moralny, to są wartości. 17% tych genów, które odpowiada za te płaty przedczołowe, jest modulowane przez mikrobiotę jelitową. W związku z tym to nie jest tylko, prawda, trawienie, pomoc w trawieniu. To są też, to mikrobiota jelitowa odpowiada też za rytm dobowy. Mikrobiota ma swój rytm i też kwestia postów przerywanych, pór jedzenia, wszystko ma wielkie znaczenie w kontekście także tej regulacji mikrobioty jelitowej. Zaburzenia mikrobiocie są w tej chwili, mówi się, przyczyną ponad 100 różnych chorób.
Pani profesor, ale to wywraca medycynę, do jakiej się przyzwyczailiśmy, do góry nogami trochę.
To znaczy uświadamia nam w ogóle złożoność różnych chorób i w ogóle funkcjonowania naszego organizmu. Mówi się troszkę, że nie jesteśmy już tylko człowiekiem, tylko takim holobiontem złożonym z komórek człowieka i komórek mikrobioty. I mówi się, że tych komórek mikrobioty jest nawet trochę więcej niż komórek ludzkiego ciała. A jak weźmiemy jeszcze coś, co nazywamy mikrobiomem, czyli zbiór genów tej mikrobioty, to jest 150 razy więcej tych genów mikrobioty niż ludzkich.
I no to mało... już trochę przerażająco brzmi.
I tak, i nie. Prawda? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten mikrobiom, czyli te geny mikrobioty stale wpływają na genom człowieka, no to tu pojawia się więcej zagadek niż odpowiedzi, prawda? Bo one między sobą tutaj mają na siebie wpływ. Mikrobiota rzeczywiście dodatkowo produkuje niezwykle ważne dla funkcjonowania naszego organizmu w kontekście zdrowia psychicznego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są taką kwintesencją, jeśli chodzi o ekspresję genów, o odpowiedź taką immunologiczną. Oprócz tego mikrobiota potrafi produkować te same neuroprzekaźniki, które produkuje nasz, są produkowane w mózgu. I okazuje się, że 70-80% serotoniny.
Jak mamy depresję, to z tą serotoniną jest coś nie tak.
Tak. Ta serotonina i dopamina to są chyba takie dwa neuroprzekaźniki najbardziej znane. One są wszystkie produkowane przez tą mikrobiotę. I to jest w ogóle niezwykłe, prawda, że część tych neuroprzekaźników jest produkowane właśnie przez tą mikrobiotę jelitową.
Tak.
Pani redaktor powiedziała też o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o układzie enterycznym. On bywa nazywany drugim mózgiem. Także do tej osi jelitowo-mikrobioto-mózgowej jeszcze jednym z tych elementów jest ten układ enteryczny. Tych komórek jest 5 razy więcej niż w naszym rdzeniu komórkowym, natomiast znacznie mniej niż w mózgu. Natomiast to też jest fascynujące, bo ten drugi mózg oddziaływuje na ten mózg, który, o którym wiemy, że jest najważniejszy. I ta komunikacja zachodzi, czy my chcemy, czy nie, jest stale ta autostrada, czy my śpimy, czy my teraz rozmawiamy, to te dwa mózgi ze sobą współpracują.
Pani profesor, żeby było jasne, mówimy o jednym mózgu w głowie, a drugim mózgu w brzuchu.
Tak, tak. To jest system komórek nerwowych, które oplata jelita i komunikuje się różnymi drogami. Mam takie cztery główne drogi, które te dwa mózgi, tą oś, że tak powiem, napędzają. To jest nerw błędny. To jest w ogóle fascynujący nerw błędny. Bywa wykorzystywany też w terapii różnych zaburzeń psychicznych, ale to o nerwie błędnym
to jest oddzielny temat. Panią profesor, jeszcze się spotkamy w tej sprawie.
Dziękuję, bo to też fascynujące działanie tego nerwu błędnego. Także on jest takim komunikatorem. Cała oś endokrynologiczna, to jest podwzgórze przysadka nadnercza, także jakby wpływa na, jest takim szlakiem komunikacyjnym łączącym te dwa mózgi. Cała immunologia, wszystkie te neuroprzekaźniki produkowane przez mikrobiotę, to są cztery drogi, które tą autostradą sobie podróżują i proszę zobaczyć, że w takim języku potocznym my używamy takich określeń, mam motylki w brzuchu, prawda? No, w stanie zakochania, ale też...
Pojawiają się, tak. Ale to jest odczucie bardzo takie trzewne w nas.
Tak, tak, ale mówimy, prawda, o takich stanach, prawda, których nie uświadamiamy sobie, ale też po angielsku jest takie określenie gut feelings. Co oznacza, czy gut feelings dokładnie uczucia jelitowe, ale tak naprawdę są to przeczucia. Czyli to, co dzieje się podświadomie, bywa odbierane przez przewód pokarmowy właśnie tą drogą tej osi jelitowo-mózgowej i w postaci na przykład biegunki przed egzaminem. Prawda? To jest to, że tu staramy się zachować spokój, ale nasze jelita
wie swoje.
Tak, reagują na to, co przeżywamy właśnie w taki sposób. Ta oś jelitowo-mikrobioto-mózgowa jest takim połączeniem w naszym organizmie funkcjonującym bez naszej woli. Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Nie jesteśmy w stanie jakby zapobiec temu, bo czy śpimy, czy działamy. Powiedziałabym, co ma wpływ na tą mikrobiotę, bo to jest bardzo istotne tak naprawdę, jak prowadzimy styl życia, to tak wygląda ta nasza mikrobiota.
No, hasłowo każdy, myślę, zaczepiony na ulicy odpowie, że mikrobiotę niszczą antybiotyki.
Znakomicie. To jest na pewno...
Czyli dobry trop.
Znakomicie, tak. Są takie badania, które pokazują, że matki w ciąży, które przyjmują antybiotyk ze wskazań medycznych, mają nieco inny mikrobiom u płodu. To, jak żywi się matka, ma wpływ na mikrobiom płodu. Dlaczego w ciąży tak bardzo istotny jest dbałość o higienę i w ogóle sanację jamy ustnej, czyli idealny stan uzębienia? Dlatego, że wykazano, że w smułce znajdują się, teraz jak poprawiła się diagnostyka, elementy płytki nazębnej matki. Więc to jest fascynujące, że pomimo, że uważa się, że ta bariera jest szczelna, to okazuje się, że nie do końca, że są takie stany, które mogą wpływać na to, że te bakterie stąd. Tak ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej nie tylko w ciąży, ale generalnie, dlatego że to może mieć wpływ na stan zdrowia potomstwa. Także wracając do tego pytania, co ma wpływ? Na pewno to, jak ta matka, zaczynamy od tego dziecka w łonie matki. Także jak ta matka żyje, co ona spożywa, w jakim ona stanie zdrowia jest. Potem sam poród ma wpływ, jak ta mikrobiota wygląda. Czy przychodzi cesarskim cięciem i chwyta tą mikrobiotę, która znajduje się w otoczeniu tej sali operacyjnej.
Czy też przychodzi drogą naturalną, jednocześnie łapiąc chyba lepsze
Zdecydowanie, prawda? Tak. To jest to wszystko, co, z czym potem będzie to dziecko żyło. To znaczy cała ta mikrobiota matki, potem, która będzie przecież otaczała to dziecko miłością i troską, już jest, że tak powiem, z tym dzieckiem w momencie, kiedy ona przechodzi tą drogą naturalną. Potem, czy matka karmi mlekiem, czy też nie, wszystko to ma wpływ. Początkowo ta różnorodność tej mikrobioty jest bardzo niewielka. No, nie wymaga to jakichś specjalnych możliwości trawienia, gdyż dieta jest monotonna, można byłoby powiedzieć.
W pierwszym okresie
tak,
życia.
W tym okresie złożona i całkowicie wystarczająca, związana z mlekiem matki. Potem ta różnorodność wzrasta w zależności od tego, jak prowadzone są kolejne te produkty spożywcze do diety dziecka. W okresie późniejszym wytwarza się pewien taki wzorzec tej mikrobioty, dość charakterystyczny dla różnych osób, ale wynika on z tego, co my jemy, czy stosujemy alkohol, w jakiej ilości, czy palimy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy śpimy.
Dorzucę jeszcze stres.
Absolutnie tak, właśnie do tego chciałam dojść, czyli stan psychiczny ma ogromny wpływ na stan mikrobioty i odwrotnie, mikrobiota ma wpływ na stan psychiczny, bo mówiliśmy sobie, że ta oś to jest taka autostrada, która w dwie strony się komunikuje, stąd właśnie stres. Niektóre leki, nie tylko antybiotyki. Tu
ale także z tego, co wiem, leki na depresję też potrafią niszczyć naszą mikrobiotę. I tutaj to się robi już zaklęte koło wtedy.
Są rzeczywiście, tak, no, co było pierwsze, jajo czy kura? Bo teraz nie ma jeszcze takich badań, takich długofalowych, żebyśmy patrzyli co, powiedzmy, miesiąc, jak ta mikrobiota się zmienia. Bo ona zmienia się, chociażby wyjeżdżamy do Indii na urlop i okazuje się, że te produkty, które tam spożywamy, one wpływają na ten nasz mikrobiom. On potrafi potem wrócić do tej równowagi. Czasami nie, bo zależy, prawda, jak wielka ingerencja nastąpi. Są leki, na przykład długotrwale przyjmowane leki przeciwzapalne. Wpływają w
także
sposób...
Także paracetamol, czyli tak. Bupron popularny.
Tak, mają ogromny wpływ. Także czym generalnie mniej leków, tym lepiej. Ale no, czasami nie mamy wyboru i leczenie musi być przewlekłe i stałe.
Pani profesor, i jeszcze jedną grupę leków bym dorzuciła. To te inhibitory pompy protonowej.
O nich też chciałam powiedzieć.
Czyli to są te leki, które najczęściej bierzemy, odczuwamy dyskomfort, zgagę, za dużo zjedliśmy. No to wtedy są reklamowane, nie ma problemu z dostępem, a one też niszczą naszą
w ogromny mikrobiotę. Sposób. Dziękuję tutaj, że pani redaktor też o tym mówi, dlatego że dostępność tych leków niestety według mnie jest za duża, a za mało refleksji, skąd jakby my mamy te objawy. Dlatego że są doskonałe metody naturalne, typu zmiana tego, co spożywamy, ilości tego, co spożywamy. My jesteśmy częścią wszechświata. W związku z tym też obowiązują nas pewne cykle dobowe, cykle trawienia, spania. Chronoterapia jest taką bardzo modną w tej chwili dziedziną medycyny, która pokazuje człowiekowi, że nie możemy oderwać się całkowicie od tych rytmów biologicznych, bo to wpływa długofalowo na rozwój bardzo wielu chorób, w tym zaburzeń psychicznych. Także ta mikrobiota też należy do tej chronobiologii i też ma swój rytm, że o pewnych porach aktywność tej mikrobioty jest większa, mniejsza, ale my łamiąc ten nasz cykl dnia i nocy, no też łamiemy te cykle, które się pojawiają.
Mikrobioty. Czyli wszyscy ci, którzy pracują na przykład zmianowo, też są bardziej narażeni na to, że będą mieli problem.
Zdecydowanie te osoby, które nie mają stałych godzin snu, no, jest tu ogromna grupa osób, która w taki sposób pracuje. Trzeba powiedzieć, że to się odbija niekorzystnie właśnie na tym zdrowiu. Stosowanie tych inhibitorów pomp protonowych, naprawdę jest dużo metod naturalnych, które pozwalają uniknąć przyjmowania tych leków. Wystarczy troszkę refleksji nad tym, jaki styl życia my prowadzimy.
Czyli skąd bierze się ten dyskomfort, który chcemy możemy sobie przykryć jakimś lekarstwem.
Do tego, żeby mieć refleksję, potrzeba troszkę czasu i nudy. I wtedy przychodzą, przepraszam, tak powiem, ale to scrollowanie, które teraz jest bardzo modne w różnych
obserwuje się. Nie mamy czasu ani momentu nawet.
Tak, na to, żeby... A są treści dostępne w internecie, to w tej chwili nie jest wiedzą tajemną, żeby jakby troszkę głębiej ten temat zgłębić i zastosować pewne, czasami nawet drobne zmiany przynoszą ogromny efekt.
Pani profesor, z tego co wiem, pani interesuje się mikrobiotą bardzo, śledzi też badania, jakie pojawiają się na światowych rynkach, ale sama pani także zobaczyła na podstawie własnych przeprowadzonych badań, jak ważna jest mikrobiota i jak ważne mogą być te probiotyki, prebiotyki i synbiotyki.
Ja jeszcze dodam tu jeden termin, psychobiotyk. Psychobiotyk. My rzeczywiście...
Ale czym one się różnią, niech pani powie, bo w tej chwili nawet jak idziemy do apteki i prosimy o coś, bo na przykład będziemy brać antybiotyk, też dostajemy informację, że to może być może taki probiotyk, a może taki prebiotyk. I myślę, że dla przeciętnego człowieka, który spożywa ten antybiotyk, to jest kompletna magia jeszcze.
Rzeczywiście te terminy, które wiążą się z mikrobiotą jelitową, to jest probiotyk, prebiotyk, synbiotyk i postbiotyk. Jeszcze, żeby się skomplikował.
I psychobiotyk.
To probiotyk to są wszystkie szczepy bakterii, które korzystnie wpływają na stan naszego zdrowia, stan naszych jelit.
To probiotyk.
Prebiotyk to jest substancja, która jest jakby pokarmem dla tych korzystnych bakterii.
Czyli prebiotyk wpływa pozytywnie na te bakterie probiotyczne.
Tak, jakby pre, czyli przed, jest taką wyściółką dla tych korzystnych bakterii. Potem mamy synbiotyk, czyli syn zazwyczaj oznacza wspólne coś, czyli jest to prebiotyk i probiotyk razem.
W jednym.
Są też w tej chwili, jest bardzo na świecie uznany postbiotyk Akkermansia muscifila. To jest bakteria, której udowodniono ma korzystny wpływ na obniżenie masy ciała.
O.
I tak, no oczywiście nie ma czary mary.
Kolejne
to nie jest
fajne odkrycie.
To jest tego typu bakteria, która nie jest czarodziejską różką. To nie tak, że zażyjemy, prawda, dwie kapsułki i nagle, prawda,
tadam, tak?
I jesteśmy 5 kilogramów mniej.
Cóż by to było za szczęście.
Tak to by było cudownie. Natomiast stosowanie jej długofalowo rzeczywiście, ona jest w postaci postbiotyku, czyli już tych metabolitów tej Akkermansii i rzeczywiście udowodniono, że ten spadek masy ciała jest powoli, następuje, ale następuje istotnie. W związku z tym ten postbiotyk także na świecie, ale także i w Polsce zyskuje coraz większą taką popularność jako koterapia, na przykład oddziaływań dietetycznych czy stosowania innych leków, które mogą wpływać na redukcję masy ciała. No i dochodzimy do psychobiotyku. Psychobiotyk to jest taki termin, który już trochę ma lat, bo został wprowadzony w 2013 roku. To jest zestaw bakterii, których udowodniono, że stosowanie ich w odpowiedni długi czas ma korzystny wpływ na stan psychiczny, stąd psychobiotyk.
Pani profesor już kilka razy w naszej dzisiejszej rozmowie używała nazw łacińskich. Ja z reguły, kiedy rozmawiam i pojawiają się takie nazwy, natychmiast proszę o wyjaśnienia. Do tej pory siedziałam cicho, dlatego że mam świadomość, o czym już pani profesor mówiła, jak ogromna jest paleta tych bakterii, które mogą działać w naszych jelitach pozytywnie. Mam tu pewną niejasność. Czy, bo za chwilę zapewnie padną takie nazwy jak Lactobacillus helveticus, tak?
Helveticus. I Bifidobacterium longum,
tak,
które badaliśmy.
Tak. Między innymi to jest część tych, które właśnie w psychobiotykach są ważne. Jeżeli bierzemy taki probiotyk czy taki synbiotyk, który kupiliśmy w aptece względem tych antybiotyków, czy tam też są takie szczepy bakterii? czy to jest zupełnie co innego?
Zupełnie co innego, dlatego że rzeczywiście tych odkrytych, korzystnych bakterii dla człowieka jest naprawdę w tym momencie już bardzo wiele. Nie wszystkie działają psychobiotycznie. Niektóre działają korzystnie na uszczelnienie jelit.
To też bardzo ważna
sprawa. Niektóre przywracają, niektóre wpływają, tak jak mówiłam, na masę ciała. Niektóre wpływają na, wykorzystujemy w leczeniu osteoporozy. Także naprawdę profil tych bakterii jest bardzo różny. One
Czyli
co innego produkują.
Te nazwy są szalenie istotne. Jeżeli chcemy się dzisiaj zainteresować psychobiotykami, to właśnie to ja poproszę, żeby pani profesor jeszcze raz wymieniła, jakie to szczepy w skład tych probiotyków wchodzą.
My badaliśmy dwa i ja mogę o nich powiedzieć, dlatego że tutaj mamy doświadczenie. Badaliśmy ten psychobiotyk u pacjentów z depresją, u których nie udawało uzyskiwać się pełnej remisji, jako dodatek do leczenia przeciwdepresyjnego i właściwie takim standardem jest w tym momencie, w przypadku leczenia depresji, dodawanie takiego psychobiotyku. Zresztą tego typu szczepy też były stosowane u ludzi, u studentów na przykład przed egzaminem.
Czyli kwestia stresu.
Stresu, tak. Dlatego, że z tych naszych badań ewidentnie wynika, że one mają wpływ na obniżenie objawów depresyjnych, ale przede wszystkim na obniżenie kortyzolu. W związku z
czyli
tym,
hormonu stresu.
Tak, hormonu stresu, tak. Dlatego my badaliśmy dwa. To jest właśnie ten Lactobacillus helveticus. Ważne jest jeszcze numer szczepu 054 i jeszcze Bifidobacterium longum 174. Też no, trzeba patrzeć, żeby był odpowiednio przechowywany. To są jednak żywe szczepy, w związku z tym no, musi być zgodnie z informacją od producenta dany probiotyk przechowywany.
Na przykład lodówka i koniec. I tutaj
tak,
nie ma.
Chyba, że są w jakiś inny sposób zabezpieczone, że może być w temperaturze.
Ale to na opakowaniu powinno być umieszczone. No dobrze. Dobrze, pani profesor, to teraz pytanie brzmi, jak długo państwo przeprowadzali te badania, na jakiej grupie, no i jakie były efekty najważniejsze?
Mieliśmy badanie, które o pięknym akronimie, tak uważam, SANGAD, od sanus gut, czyli zdrowe jelita, taki skrót, obejmowaliśmy badaniem pacjentów z depresją, których podzieliliśmy na kilka podgrup. Jedni dostawali, bo to było zarejestrowane badanie w clinical trials, czyli w takim
czyli
bardzo...
Czyli musiała być grupa taka, która dostawała placebo.
Tak,
też.
Tak. Żeby udowodnić skuteczność czegoś, musi być grupa, która dostaje placebo i która aktywny komparator, czyli ten właśnie ten preparat, o którym mówimy, 3 miesiące podawania tego probiotyku sprawiły, że pacjenci, którzy byli w tej grupie aktywnej, istotnie różnili się nasileniem objawów depresyjnych, innymi parametrami w zakresie zdrowia metabolicznego od tych pacjentów, którzy przyjmowali placebo. Także dla nas, psychiatrów, zresztą jest mnóstwo już teraz takich badań, metaanalizy, które podsumowują, że ma istotny wpływ na nasilenie objawów depresji, też wpływ na właśnie takie biologiczne markery, które są związane z nasileniem stanu depresyjnego, chociażby kortyzol, hormon stresu.
A to jest, powiedziałabym, bardzo ważne i to należałoby podkreślić, dodać wykrzyknik i jeszcze tłustym drukiem wyboldować koniecznie. I teraz pojawiają się takie pytania. Jeżeli jakiś czas borykamy się z depresją, a bywa tak, że nasz lekarz prowadzący nie do końca jest przekonany do tej metody. Czy my możemy na własną rękę spróbować podać sobie te psychobiotyki?
Tak, te preparaty są dostępne w aptekach bez recepty i myślę, że te objawy uboczne, które mogą się pojawić, są bardzo rzadko spotykane, bardzo łagodne. Co najwyżej tego typu probiotyki nie zasiedlą naszego przewodu pokarmowego. Tak też się może zdarzyć, jeżeli oprócz przyjmowania tych probiotyków nie będziemy prowadzili no, takiego stylu życia, które pozwala na...
żeby się zagnieździły. Czyli tak. Będziemy jeść nieodpowiednie rzeczy. Na przykład będziemy się żywić przeróżnych
ultraprzetworzoną żywnością, spożywać nadmierne ilości alkoholu.
Cudów palić. Nie ma jednak.
Tak. Tak, także tu wymaga to tego, żeby te bakterie zasiedliły nasz przewód pokarmowy i czuły się dobrze. No i wtedy one będą produkowały te neuroprzekaźniki, będą regulowały przepuszczalność jelit. O tym też warto powiedzieć, że badania w zaburzeniach psychicznych ewidentnie wskazują, przynajmniej u części pacjentów, tak zwane przesiąkliwe jelita. Co to znaczy? Nasze jelito składa się z kilku warstw, ale są też warstwa enterocytów, która przylega do siebie i ona przepuszcza te cząstki, które powinny przejść i zatrzymuje w przewodzie pokarmowym to, co nie powinno przejść dalej. W przypadku zonuliny, w ogóle zonulina to jest taka substancja, która bywa nazywana, że ona otwiera puszkę Pandory. A puszka Pandory,
wiadomo,
wiemy z mitologii,
nic dobrego.
Tak, to jest wyrzut wszystkich chorób
świata. Co najgorsze.
Najgorsze. W związku z tym ta zonulina była tak ładnie w prasie opisywana jako właśnie otwierająca puszkę Pandory. Wykryto ją w ogóle przecinkowcu cholery, a wiadomo co robi cholera, że ona powoduje wielkie biegunki i często doprowadza do śmierci.
Tak.
Więc ta zonulina, ona się normalnie produkuje w niewielkiej ilości, tyle ile potrzeba, żeby przepuścić te korzystne cząstki, a jak jest jej za dużo, no to wtedy do krwiobiegu przenikają duże cząstki niestrawionych pokarmów, otoczki bakterii, no, rzeczy, które nie powinny się
znaleźć. Znajdować.
I wtedy one powodują stan zapalny. Ten stan zapalny to nie jest taki, jak my myślimy, że jest gorączka 40 stopni. To jest taki stan tlący się, stan zapalny, który przekłada się na funkcjonowanie bardzo wielu narządów, w tym także centralnego układu nerwowego, bo odkryto, że ta zonulina, ona nie tylko rozszczelnia tą barierę jelitową, ale także krew mózg. I to jest też w ogóle niezwykłe, na przykład co wpływa na zwiększenie produkcji tej zonuliny. Otóż gluten spożywany w nadmiarze u osób wrażliwych rozszczelnia. NLPZ-y, czyli te leki niesteroidowe, przeciwzapalne.
Tak.
Różne zakażenia patogenami. To wszystko rozszczelnia, doprowadzając do wywołania tego stanu zapalnego o niewielkim nasileniu, który bywa przyczyną bardzo wielu zaburzeń.
Chorób, w tym nowotworów także.
W tym nowotworów.
Możemy takie psychobiotyki wprowadzić do swojej diety pod warunkiem, że także popatrzymy na tę dietę, usuwając nadmiar białego pieczywa i dbając o to, żeby znajdowały się tam produkty, które nasze jelita lubią. No i teraz pytanie. Rozumiem, że potrzebna jest też konsekwencja, że to nie wystarczy pobrać przez tydzień albo tak, jak sobie kiedy sobie przypomnę. Jednak państwo mieli 3-miesięczną podaż tego leku, tak? Codziennie.
Tak. Codziennie, no wszystko zależy od preparatu. My mieliśmy raz dziennie, ale przez 3 miesiące. To naprawdę jest walka w tym mikrobiocie, kto zwycięży, kto będzie, prawda, dominował. Są różne szczepy, które no, jakby będą broniły tutaj swojego terytorium. W związku z tym to zasiedlenie rzeczywiście wymaga takiej rozsądnej diety, która będzie zawierała probiotyki, skrobię oporną, błonnik. To kochają te bakterie i jakby to przetwarzają.
Będą miały podłoże, żeby się rozmnażać.
Tak, ja byłam też bardzo zaskoczona, jak się dowiedziałam, że pierwszym ziemniakiem na terenach polskich był topinambur, który w tej chwili wraca do łask, a to jest niezwykły prebiotyk. Polecam, to jest przed tym momentem, kiedy tam do Polski przywieziono ziemniak, to był taki po prostu ziemniak na terenach polskich, który ma doskonałe probiotyczne działania.
Pani profesor, to jeszcze na zakończenie jedno pytanie. Zadaję je trochę z duszą na ramieniu, bo mam takie wrażenie, że dzisiejszy program będzie takim światełkiem w tunelu dla wielu osób, które borykają się z chorobą depresyjną, czasami z nawracającą depresją, czasami taką, która się nie bardzo chce leczyć za pomocą dostępnych farmaceutyków. A jak jest z innymi chorobami psychicznymi? Na przykład schizofrenią, na przykład afektywną dwubiegunową, czy te schorzenia też mogą pozytywnie zareagować na taką suplementację?
Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście jest bardzo dużo badań w tej chwili pokazujących, że koterapia, czyli wspieranie tego leczenia podstawowego psychobiotykami, ma bardzo korzystny wpływ na uzyskanie remisji, na długość remisji w takich chorobach, jak choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia. Bardzo dużo badań jest związanych z chorobami, z zaburzeniami neurorozwojowymi, typu autyzm, ADHD, w Alzheimerze, w Parkinsonie. Ogrom wiedzy, która jest w tej chwili zgromadzona na temat zaburzeń mikrobioty jelitowej, a przebiegiem tych chorób, no daje mi tu śmiałość powiedzenia o tym, że ta dbałość o ten element odległy od głowy naszego ciała i tutaj regulacja tej osi jelitowo-mózgowej mają bardzo korzystny wpływ na przebieg tych chorób, uzyskiwanie odpowiedzi, potem utrzymanie remisji, czyli ten okres pomiędzy nawrotem. Także mogę zarekomendować jako uzupełnienie leczenia tego podstawowego właśnie leczenie psychobiotykami.
Psychobiotykami. Pani profesor, to jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła i chciałabym też wyjaśnić to. 3 miesiące zarejestrowali Państwo istotną poprawę i teraz co? Do końca życia trzeba przyjmować te psychobiotyki? Czy raz na jakiś czas, takie 3 miesiące przeleczenia?
Jasne, to bardzo dobre pytanie. 3 miesiące to jest taki średni czas, kiedy dokonują się zmiany w mikrobiocie. I te 3 miesiące zakładamy, że to jest taki dobry czas, żeby one się tam zasiedliły, no też i rozmnażały.
I zaczęły działać, tak.
W związku z tym rzeczywiście ci nasi pacjenci, oprócz tego, że raportowali poprawę w zakresie tych objawów depresji, to także raportowali ogromną poprawę w zakresie różnych dolegliwości jelitowych, które wcześniej zgłaszali. No i teraz jest czas na to, w zależności od tego, jak ktoś to rzeczywiście, no nie ma jednej terapii, która by pomogła wszystkim.
I każdy z nas jest inny.
Tak, ale część pacjentów pozostała na tych probiotykach. Część doszła do wniosku, że to jest już taki moment, w którym czują się na tyle dobrze, że to już jest wola tych pacjentów. Część chce kontynuować jako taka, która ewidentnie sprzyja. Patrząc z punktu widzenia takiego długofalowego, dobrze by było przyjmować jeszcze profilaktycznie, ale też zakładając, że one się zasiedliły i sobie już tam dobrze radzą, można to spróbować odstawić.
To trochę tak jak z zakwasem, który pielęgnujemy, pilnujemy, pieczemy chleb, ale zostawiamy sobie odrobinę, żeby on znowu narósł. Czyli my po prostu po takich 3 miesiącach kuracji musimy się zająć pielęgnowaniem tego.
Tak, tak można by to pięknie o tym powiedzieć.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No tylko trzymać kciuki, żeby te badania szły dalej do przodu i żeby coraz bardziej popularyzowane było to, że sami sobie możemy niezmiernie pomóc, także w sytuacjach, które jeszcze do niedawna wydawały się bardzo trudne albo bez wyjścia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałabym, żeby ta informacja o tym, że mamy jeszcze jedną możliwość wpływania na swój stan psychiczny i dbania o siebie właśnie w taki sposób rozeszła się jak najszerzej. Także dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik katedry i pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.